Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wiceprezes Kostrzeńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pan Stanisław Iwan, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry,
więc się. O polityce dzisiaj nie będziemy rozmawiać, chyba że wyłącznie w wymiarze biznesowym, bo to przecież podstawowa rzecz, którą w tej chwili się pan zajmuje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. A jest się czym pochwalić. Ja pamiętam, mieliśmy okazję rozmawiać, nie wiem, pół roku temu, może rok temu. Wtedy mówił pan, że coraz większymi krokami zbliża się pewnego rodzaju boom gospodarczy w strefie, że zgłaszają się kolejne osoby, szykujecie się do wydawania kolejnych pozwoleń. No i w tej chwili to staje się po prostu faktem tych pozwoleń. Strefa wydaje rzeczywiście coraz więcej na inwestycje.
Tak, rzeczywiście powiem tak. No, trwa trzeci kwartał, prawda? W ubiegłym roku, do końca roku wydaliśmy 13 zezwoleń na funkcjonowanie, na inwestowanie w strefie, a w tym roku już mamy 19. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie 20 i to 20 będzie nakierowane na Zieloną Górę akurat też.
A strefa się kurczy rzeczywiście mocno, bo coraz częściej słyszymy o tym, że no mamy póki co całkiem niezłą koniunkturę, jeśli chodzi, ona się zdecydowanie poprawiła w naszym kraju. Widać, że inwestorzy się ożywili, bo mieliśmy moment stagnacji. Interes pojawia się w różnych częściach, chociażby waszej specjalnej strefy ekonomicznej, no coraz większy ruch w interesie, a to oznacza, że też miejsca się zaczynają kończyć powoli.
Znaczy może nie tak, bo myśmy uzyskali na przełomie roku i do końca czerwca uzyskaliśmy w zasadzie 3 rozszerzenia. Także jak przyszedłem do strefy, to było na początku ubiegłego roku, to myśmy mieli 44 podstrefy na terenie 3 województw. No to przypomnę, to jest nasze województwo.
Oczywiście.
Duża część zachodniopomorskiego i też większa część Wielkopolski. W tej chwili mamy 56. Także widać, że to dosyć mocno poszło. No jakoś nie szło to za szybko pod koniec, bym powiedział, ubiegłych rządów, ze względu na to, że pewnie rządzący byli zupełnie czym innym zajęci, a przepisy mówią, że żeby strefę rozszerzyć, to na dzień dzisiejszy jest potrzebna decyzja Rady Ministrów. Nawet nie ministra właściwego, tylko całej Rady Ministrów, więc przechodzi to tam te wszystkie formalne przejścia przez komitety jakieś stałe, ekonomiczne, takie, siakie, owakie i to strasznie długo trwa. Natomiast teraz to się bardzo przyspieszyło, także mówię, mieliśmy takie zaległe rozszerzenie, na które czekaliśmy ponad 20 miesięcy. Zostało to zrobione. Ostatnie w czerwcu bardzo nam na nim zależało, ponieważ wygasało takie rozporządzenie dotyczące traktowania gruntów prywatnych, a mieliśmy z zachodniopomorskiego inwestora, który chciał na gruncie prywatnym zainwestować. Zostało to zrobione, no dosłownie bym powiedział migiem, jak na możliwości administracji centralnej. Także rzeczywiście to się rozwija.
Nie słodząc specjalnie, że no, spotykam tu się z różnymi osobami, z różnymi politykami właściwie wszystkich opcji. Kiedy zdarzało nam się rozmawiać o strefie i o tym, jak funkcjonuje w tej chwili specjalna kostrzyńska strefa ekonomiczna, to są tacy, którzy mówią wprost, był taki moment pod koniec poprzednich rządów właśnie, że w strefie nie działo się nic też ze względu na osoby, które się strefą zajmowały. Mówią, w tej chwili widać ruch, jest przyspieszenie, no i bardzo dobrze, no bo to przecież w końcu kupony potem odcinają de facto mieszkańcy.
No, pozwoli pan, że nie będę tego komentował. Jest mi miło, jeżeli jest, nasza praca jest doceniana, jeżeli jest to zauważane. Rzeczywiście angażujemy się w to mocno. No powiem, że nie mieszkam w Zielonej Górze. No, do Zielonej Góry przyjeżdżam na weekend. Mamy tutaj to biuro zamiejscowe, ale ono jest bezobsługowe, tak można powiedzieć, w zależności od potrzeby my tutaj jakieś spotkania czy jakieś inne rzeczy aranżujemy, natomiast praktycznie przeprowadziłem się do Kostrzyna, tam wynająłem mieszkanie i tam przez cały tydzień mieszkam, chociaż też to za dużo powiedzieć, że mieszkam, bo właściwie to jeździmy, bo to te 3 województwa, tych mówię 50 parę zaangażowanych samorządów w tym sensie, że tam są te podstrefy, oprócz tego jeszcze cały czas prowadzimy inne rozmowy, konsultacje, wyjazdy oczywiście do Warszawy, do ministerstwa, do PAIH-u, bo teraz zamiast PAIZ-u jest państwowe, to jest
Państwowa Agencja Handlu, Inwestycji i Handlu.
Tak jest. Przedtem była i handlu zagranicznego.
Nie, nie ma to znaczenia.
No więc właśnie, zmieniła się. Tam jeździmy. Od w tym tygodniu jestem tutaj dzisiaj. Jutro po południu jadę do Lublina. Stamtąd do Tarnobrzegu. Wracam w sobotę. W przyszłym tygodniu mam Kraków na tapecie. I tak
i pan często ludziom się tak wydaje, że praca w strefie polega na tym, że to jest jakaś strefa, która może oferować atrakcyjne tereny i jeden prezes z drugim prezesem i pracownikami siedzą i czekają, aż ktoś zapuka do nich do drzwi i powie, to ja tutaj łaskawie coś u was stworzę. No, czasami ludziom tak się po prostu wydaje.
Może tak się wydawać, natomiast nie, tak nie jest. My wykonujemy bardzo dużo rzeczywiście takiej żmudnej, mrówczej pracy. Odbywamy dziesiątki, setki spotkań, żeby potem doprowadzić do tego, że jakaś część z tego tych inwestycji ma miejsce. Z każdej inwestycji bardzo się cieszymy. Oczywiście, że bardzo nam zależy na tym, żeby tak jak to w tej chwili jest w planie odpowiedzialnego rozwoju, żeby przede wszystkim promować te lepiej płatne, bardziej zaawansowane techniki, technologie, produkcje. To jest oczywiste, to nie ulega wątpliwości, ale praktycznie każde miejsce pracy, pomimo tego, że właściwie nie ma już bezrobocia, to w każde miejsce pracy jest cenne, bo każde dodatkowe miejsce pracy powoduje ssanie z rynku pracy zapotrzebowanie na pracownika.
No i wtedy wprowadza się to do tego, że rosną pensje bardzo
często. Oczywiście, że tak. A tutaj tym jesteśmy zainteresowani, bo to powoduje potem wzrost siły nabywczej, gospodarka się kręci. Także na razie jesteśmy bardzo zadowoleni, że bardzo mocno ruszyła nam tutaj ta strefa zielonogórska. Oczywiście to też samo nie przychodzi, to tutaj działania nasze wspólne i miasta, nasze strefowe. W tej chwili mamy w Zielonej Górze mamy tak, 5 inwestycji funkcjonujących albo rozpoczętych mamy na tym kompleksie numer 1, na Spalonym Lesie tak zwanym, tu gdzie ulica Gorzowska, tam
strefa aktywności gospodarczej,
tak, tu przy Stelmecie, tam w tych okolicach, natomiast 13 mamy już w tej chwili wydanych zezwoleń na działalność w kompleksie drugim w Nowym Kisielinie. No tam już w tej chwili faktycznie funkcjonujących firm jest 5, bo to są te 4, które były poprzednio, czyli Darstal, E-Obuwie, Biuro Bisi i Luk. I w tej chwili ruszył Ideal jako 5, ta nowa inwestycja, bardzo zresztą oczekiwana, bo to w zasadzie była pierwsza inwestycja takiego poważnego inwestora zagranicznego.
I dużo mówiło się o tym, że on będzie też, że zacznie działać w końcu ten efekt domina, tak. czy efekt pewnego rodzaju magnetyzmu, który też jest z biznesem związany, bo pojawia się to jeden większy inwestor i bardzo często jest tak, niemalże zawsze.
No to zawsze jest tak, że to opinia, że to możemy sobie, my działania promocyjne oczywiście prowadzimy na bardzo szeroką skalę, ale nie ma lepszych działań promocyjnych, jak jeden inwestor czy jeden biznesmen powie drugiemu, że słuchaj, tam są fajne warunki, tam się dobrze pracuje, jest wykształcona kadra i tak dalej, i tak dalej, i to najlepiej skutkuje, także to w tej chwili z tych 13, które są na tej, w tym Kisielinie, 5 pracuje, lada moment Brinkman ruszy z fabryką łóżek, powoli to wszystko idzie, myślę, że jeszcze do końca roku w tej strefie wydamy przynajmniej, jak już mówiłem, jeszcze przynajmniej jedno zezwolenie, w tej chwili też taka dosyć zaawansowana technologicznie firma polska, produkująca też, można powiedzieć, że elementy automotywu, złożyła do nas wniosek, w 22 są negocjacje będą prowadzone, mam nadzieję, że się pozytywnie zakończą i wtedy by tutaj była ta, bym powiedział, w Zielonej Górze 20 firma.
A to jest rzeczywiście tak, jak się często mówi, że biznes lubi ciszę, że pewne rzeczy nie muszą być od razu na pierwszych stronach gazet, że to nie jest tak, że inwestor zainteresowany danym miejscem też od razu chwali się wszystkim, że on za moment tutaj przyjdzie i zbuduje.
No więc tak, biznes lubi ciszę. Często jest to kilka na przykład wariantów lokalizacyjnych, ale jest też kilka wariantów dotyczących wielkości, z poszczególnych etapów rozwoju tej produkcji. To wszystko wymaga jakiegoś takiego spokoju, wymaga często tajemnicy. Firmy, które mają wiele różnych zakładów w różnych miejscach, często na przykład są zainteresowane tym, żeby nie robić rozgłosu nawet jak uruchamiają nową fabrykę, no bo to zaraz może wywoływać, i były takie przypadki uprawnione lub też nieuprawnione, często są one nieuprawnione, że gdzieś tam na zachodzie we Francji czy w innych krajach podnosi się zaraz larum, że tu będzie fabryka zamykana, bo tam gdzieś w Polsce jest nowo otwierana.
No tak, bardzo często słyszymy tego rodzaju historii.
To najczęściej jest nieprawda, bo my nie możemy dawać pomocy publicznej na jeżeli jest przenoszona produkcja z jednego miejsca na drugie. My możemy dawać pomoc publiczną w postaci tych zezwoleń, za którymi idzie szansa. Zawsze to podkreślam ja osobiście, że to jest dopiero szansa. My nie dajemy żadnych pieniędzy. My dajemy szansę na to, że jeżeli firma jest dobrze zbudowana, ma dobrze prowadzony interes, biznes, to ona powinna generować zysk. Każda firma działa po to, żeby...
Na
to jest nastawiona. W związku z powyższym, dopiero jeżeli ten zysk się pojawi, od tego zysku oczywiście każdy musi płacić podatki zgodnie z amerykańskim powiedzeniem, że jest to nieuniknione, prawda? No więc od tego podatku dopiero my dajemy prawo do ulgi, ażeby można było na terenie naszego województwa i zachodniopomorskiego jako trochę gorzej rozwiniętych gospodarczo, to jest w tej chwili do 35% tej ulgi dla dużych, do 55% dla małych. W Wielkopolsce jest o 10% mniej, czyli 25 do 45.
No tyle, że Wielkopolska jest mocno nasycona,
no, tak
też
jest,
już.
Tak, ale to jest, no powiedzmy sobie, że jakaś firma inwestuje 100 milionów złotych, to ona w czasie z tych swoich podatków ma szansę zaoszczędzić na przykład 35 milionów. To nie są pieniądze, które są takie sobie nie wiadomo jakie, to są potężne pieniądze, tak, które dają szansę na dalszy rozwój, i tak się dzieje. I my się z tego bardzo się cieszymy. I takie przypadki mamy nawet już tutaj w Zielonej Górze. Luglite Factory na przykład na kompleksie pierwszym, tam właśnie na spalonym lesie postawił zakład w naszej strefie. I w tej chwili uzyskał drugie zezwolenie, najpierw wybudował część, teraz kończy drugą część hali, czyli rozwija się. No tak samo jest z e-obuwiem. Już ta hala, którą wybudowali, jest za mała. W tej chwili dostali następne zezwolenie, będą budowali większą halę, ale z tego, co słyszymy, to tak się pięknie rozwijają i tylko im tego życzyć i trzymać za nich kciuki, że być może, i liczę na to, że w niedługim czasie będą występować o następne zezwolenie na kolejną halę.
No tak jest z tymi naszymi firmami, na szczęście, że one też stają się coraz bardziej ekspansywne, otwierają się na rynki zachodnie. Przecież Luke na drugim końcu świata ma swoje inwestycje. E-obuwie to też e-szułę. No tak. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale też są mocno obecni na rynku niemieckim i tak dalej, bo już nie ma co przypominać Stelmetu, który właściwie funkcjonuje w całej Europie. I bardzo dobrze, że te firmy się właśnie tak rozwijają. Dobrze, że mają też tutaj swoje fabryki. Pan mówił o tym, że ważna jest ta informacja, którą przekazują sobie inwestorzy bardzo często gdzieś między sobą, że to jest dla inwestorów bardzo ważne, ale rozmawiałem jakiś czas temu z dyrektorem Departamentu Przedsiębiorczości, który wracał właśnie z kongresu w Katowicach i mówi, że brał udział w jednym z paneli, w którym nie miał zabierać głosu, po prostu wybrał sobie panel i nagle usłyszał, że pojawia się wśród prelegentów osoba, która chwali strasznie to, jak została potraktowana w Zielonej Górze. Byli to ludzie z firmy, która tutaj właśnie zainwestowała, mówiąc o tym, że szybko udało im się to załatwić, że byli bardzo dobrze obsłużeni, że działa to sprawnie. Mówił, że to jest też dobra informacja dla urzędnika, który siedzi i przysłuchuje się rozmowie i słyszy, jak inwestorzy go chwalą. Tak.
No myślę, że to trzeba... Ja tutaj sobie bardzo cenię to, że w Zielonej Górze mówi się o roli strefy, o tym, że to jest nasze wspólne dzieło. Są takie miejsca, gdzie Włodarze miast wszystko biorą na swoją klatę i nawet jeżeli my tam inwestujemy w infrastrukturę, nawet jeżeli my się urobimy po łokcie, żeby tego inwestora w końcu tam przekonać, to i tak na końcu sukces jest wyłącznie...
Tak bywa. Na to wpływu nie macie.
Włodarza i tak to wygląda. Ale rzeczywiście jest potrzebna dobra współpraca. Dobrze, że ta współpraca tu ma miejsce. Ja muszę powiedzieć, że tutaj bardzo dużą rolę pan Arkadiusz Kowalewski pełni. On był pracownikiem naszej strefy, więc zna dokładnie.
No tak, można powiedzieć, że wywodzi się ze strefy.
Od podszewki zresztą, tak jak i prezydent Lesicki. Dokładnie. Oni obaj byli pracownikami naszej strefy, ale tutaj tym takim frontmanem jest pan Kowalewski. No i muszę powiedzieć, że nie tylko jego znajomość sprawy, biegłość językowa, ale i też osobista kultura i osobista prezencja znakomicie nam w tym wszystkim pomagają. Świetnie z nami współpracuje.
No i bardzo dobrze, aby to tak funkcjonowało, zwłaszcza, że jeśli spojrzymy na Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, no to wszyscy już mówią o tym niemalże otwarcie, że miejsce tam się kurczy i to w dramatyczny sposób, co oznacza, że dobrze, że tak się dzieje.
Myśmy teraz robili jakieś podsumowanie i wygląda na to, że na tym całym obszarze stu tam, nie pamiętam, ponad 100 hektarów, to będzie 120 czy 130 hektarów, to zostało w tej chwili w dwóch kawałkach, w części uniwersyteckiej i w części miejskiej zostało niecałe 30. Także jeżeli jeszcze zrealizujemy te inwestycje, o których rozmawiamy.
To park będzie pełny po prostu.
To będzie pełno i rzeczywiście no dobrze, że Rada Miasta podjęła decyzję o tym, żeby szukać następnego miejsca, że to ma być tam między tym łącznikiem na Pomorskie, prawda? A tutaj węzłem na Trójce Północnym. No tylko, że tam jest ten problem, że tam jest las. Tam rośnie 70 hektarów lasu. No i są to dodatkowe perturbacje. Na to musi się zgodzić dyrektor okręgowy.
No oczywiście, te procedury... Jeszcze raz procedury, tak, jest to skomplikowane.
I to jest też związane z pewnymi kosztami, no bo jednak
naturalnie
to wylesienie, pieniądze za to wylesienie.
No ale wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądał Kisielin jeszcze kilka lat temu i część osób wtedy pukało się w głowę i mówiło, po co tutaj ładować tak potężne pieniądze, kto tam zainwestuje i kiedy zainwestuje, przecież mamy SAK z drugiej strony miasta, który jest w pełni niewykorzystany, a jak się okazało, no z perspektywy czasu to był strzał w dziesiątkę. Gdyby te tereny nie zostały zabezpieczone odpowiednio wcześniej, no to teraz nie mieli byśmy o czym rozmawiać.
No tu była fajna inżynieria, muszę powiedzieć, taka finansowo-infrastrukturalna zrobiona, bo tam ten teren był rzeczywiście niezwykle pofałdowany i dzięki temu, że była robiona obwodnica, to część tej ziemi poszła na obwodnicę, więc no to zmniejszyło koszty budowy obwodnicy, a zarazem pozwoliło zniwelować ten teren na tyle.
No tu się akurat ładnie kilka rzeczy nałożyło.
Się to, parę rzeczy się tutaj fajnie poukładało, także...
No przy okazji, kto jeszcze parę lat temu myślał, że tak nam się rozrośnie S3, która no za moment będzie wyjątkowo komfortową drogą, a przecież ta infrastruktura drogowa jest arcyważna.
Oj, panie redaktorze, co myśmy się na zabiegali o tą S3 przez długie lata, jak byłem w Senacie, przez długie lata Ministerstwo Infrastruktury pokazywało nam mapę, na której S3 do Nowej Soli w zasadzie od Zielonej Góry była gotowa. Była tam jakaś taka świadomość, że tu chyba wystarczy jedna nitka. I to było dramatyczne, powiem szczerze. I za każdym razem tam można w protokołach sprawdzić, ile razy na posiedzeniu plenarnym, czy też na komisjach podnosiłem tą sprawę, że tu jest tylko jedna nitka i trzeba myśleć o dodatkowej, żeby to była prawdziwa eska. Ja mówię o tym, co robię, to nie tylko ja nie chcę się chwalić.
To praca
wielu osób, ale to wymagało też wielkich nakładów. No tutaj poseł Zasada, znowu w Brukseli, też przecież bardzo intensywnie. I to tak naprawdę to jest jego zasługa, że pieniądze, że to się znalazło w korytarzu, w tym korytarzu transportowym europejskim, co powoduje, że Bruksela daje na to odpowiednio duże pieniądze. Także no tutaj, to mówię, to jest zbiorowa praca iluś tam osób, które...
Trwało trochę czasu, ale za moment będzie efekt tego taki, że w bardzo komfortowych warunkach pojedziemy nad morze, czy pojedziemy w góry, można byłoby powiedzieć.
Najważniejsze, że jest decyzja, że to będzie do samej Lubawki robione i Czesi się zobaczą. zobowiązali, że te 40 kilometrów tam po swojej stronie zrobią, to rzeczywiście będzie korytarz europejski w tym układzie.
A myśli pan, że dojdzie do tego, tak na koniec zapytam, trochę hipotetycznie, ale coraz częściej i głośniej mówi się o tym w naszym kraju, że może się zdarzyć tak, że Polska będzie cała jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną?
To znaczy, na pewno to się zdarzy, ponieważ taka jest decyzja. W ten sposób będzie zmieniana ustawa. Oczywiście baza będzie na tej ustawie, bo jest specjalna ustawa dla stref ekonomicznych odnośnie ich funkcjonowania. Natomiast wydaje mi się, że to ma sens, bo rzeczywiście, no w tej chwili mówię, szczególnie ci, którzy mają posiadacze gruntów prywatnych z drugiego obrotu, tam gdzie już myśmy wydawali wcześniej jakieś zezwolenia dla kogo innego i tak dalej, no tam były te problemy. Z tego co wiem, to na przykład na terenie naszego województwa ilość uzbrojonych terenów przygotowanych pod inwestycje jest dwa razy taka, jak te, które są objęte naszą strefą. W związku z powyższym, jeżeli tam będzie można również przyznawać ulgi te inwestycyjne, to
jest szansa,
atrakcyjność tych terenów też wzrośnie. Z drugiej strony będzie tak, że będzie rejonizacja. My w zasadzie pozostaniemy na tym swoim obszarze z małymi korektami, tak to mniej więcej jest w tej chwili ustalone. Myśmy nie robili jakichś ekstra ekspansji, natomiast są takie strefy dziwne, które daleko od siebie mają swoje tereny. Czy to wynikało z takich sytuacji, na przykład dwie strefy, Mielecka i Tarnobrzeska, to są oddziały Agencji Rozwoju Przemysłu. I Agencja Rozwoju Przemysłu jest dedykowana do tego, żeby kiepsko funkcjonujące firmy przejmować, restrukturyzować i je rozwijać. No jednym z tych narzędzi jest właśnie to udzielanie tych ulg strefowych, dlatego też mają te dwie strefy i te strefy funkcjonują na przykład na naszym terenie w Szczecinie, czy na przykład Tarnobrzeska chyba to ma w tym Kobierzyce pod Wrocławiem, to są w ich zasięgu. Nam tutaj Wałbrzyska wchodzi na południe województwa.
No jest to trochę pomiksowane.
Pod Iłowę, pod Szprotawę, a i w Świebodzinie się pojawili. My nie robimy takich rzeczy, natomiast w tej chwili to będzie sztywno, już nam nikt na nasz teren nie będzie wchodził, będzie to bardziej zdefiniowane. Będziemy dysponowali większym obszarem. U nas nie ma wielkich takich centrów przemysłowych i centrów gospodarczych. To z jednej strony jest mankament, bo jak rozmawiamy z PAIH-em, dlaczego tu nie kierujecie wielkich inwestycji, tylko one idą gdzieś tam Wałbrzych, Legnica, czy na Śląsk, czy do Katowic, to mówię, no bo inwestorzy nie są zainteresowani, tak, nie znają waszych terenów, uważają, że u was jest za mało siły roboczej tam i tak dalej, bo jak oni potrzebują tam tysiące, a technologia to tu, prawda, politechniki, a u was jeden uniwersytet, no i takie tam, i takie mowy.
No
tak
czynników
się,
jest,
tak się
odbywają, jest
czynników tych jest.
Chociaż powiem panu, że dziś czytałem taką informację, że właściwie jak kiedyś można było bardzo wyraźnie mówić o takim podziale na Polskę A, B, niektórzy nawet jeszcze C dodawali z różnych względów, to pod względem infrastrukturalnych w ostatnich latach dokonał się gigantyczny skok i właściwie w tej chwili eksperci nawet mówią o tym, że te różnice się zacierają powoli.
Tak, ja jeżdżę, bywam tam na wschodzie, w tej województwach wschodnich, no tam poszły straszne pieniądze. Tam jest tak, że jak się pojedzie gdzieś tam w Podkarpacie, to nawet jakieś górskie dróżki są wyasfaltowane do ostatniego jest tam na górze. Można się zdziwić, można im tylko zazdrościć. No ale rzeczywiście, no na przykład taki Rzeszów, to ja bym chciał, żeby Zielona Góra rozwijała się tak, jak się rozwija Rzeszów i Rzeszowszczyzna, tutaj powiedział, ta płaska. Nie mówię tam o górach, tylko mówię o tej części od Stalowej Woli, począwszy te wszystkie obszary. No pięknie to się wszystko rzeczywiście rozwija. Ja też czytałem ostatnio, że pojawia się inny problem. Pojawia się problem, że nie jest wschód-zachód, tylko teraz się pojawia problem północ-południe. Na południu infrastruktura dobrze rozwinięta, dobrze rozwinięty przemysł, natomiast zostaje północ, gdzie no, nie ma infrastruktury, gdzie jest stosunkowo słabo wykształcona kadra, bardzo duża emigracja stamtąd jest, no i powiedzmy sobie, jest tam bieda.
A za moment wszyscy będą mówić dodatkowo, że pojawia się problem pracowników z Ukrainy chociażby, którzy przyjeżdżają coraz bardziej masowo do Polski. Stanowią tutaj atrakcyjną siłę roboczą dla wielu przedsiębiorców. No i i już zaczynamy to coraz częściej zauważać po prostu.
Ktoś mi mówił, jakiś przedsiębiorca, który zatrudnia Ukraińców, mówił, że tak było, że jakieś tam osoby pracowały do ostatniego dnia przed otwarciem granicy, a potem przyszły po południu i powiedziały, że przepraszają, ale oni muszą nagle wracać z powrotem do siebie, na Ukrainę i tyle ich widział.
Z różnych względów ludzie się przenoszą, ale jeśli stajemy się atrakcyjni,
to też że oni pojechali dalej oczywiście.
Istnieje duże prawdopodobieństwo. No. Musimy kończyć. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i miłego dnia Państwu życzę.